Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Jak brzmi Islandia? Jej natura, lodowce, huragan, jezioro, wichury i tak dalej, i tak dalej. Posłuchamy tego z nagrań terenowych dzięki Polce, która ukrywa się pod pseudonimem Noise from Iceland i też fragmenty reportażu o niej. To będzie wszystko po 21. A teraz nasi goście, za chwilę ich przedstawię, bo najpierw muzyka. Tak się składa, że połowa z gości, których zaprosiłem tutaj do tej dyskusji, wybrała Strojga, co ciekawe, połowa Strojga wybrała spośród całej muzyki islandzkiej ten konkretny utwór. Za chwilę się okaże, jaka to połowa Strojga. I naszym tematem rozmowy będzie właśnie muzyka z Islandii. Jaki jest jej fenomen? Czy trochę zgasł ostatnio, czy wciąż ma się mocno i tak dalej. Podyskutujemy o tym z islandofilami po jakoś, myślę, tej ikonicznej kompozycji zespołu MUM. temat dzisiejszej lekcji to muzyka islandzka. Porozmawiamy sobie o tym z Mają Chmurkowską, z bodaj najbardziej islandolubnego zespołu z Białegostoku, chyba trochę pozostającego w uśpieniu, czyli zerowa. Maja Chmurkowska, cześć.
Dobry
Maju.
Dobry wieczór. Cześć.
Uśpiony jest to zespół? Czy...
Owszem.
Uśpiony, tak. Nie zlikwidowany.
Nie, absolutnie.
Uśpiony. Może się obudzi z tego.
Mam nadzieję.
Lodowca białostockiego naszego. Islandzkiego.
Pracuję nad tym w każdym razie.
Maja też jest z Placu Zabaw, tak się nazywa ten zespół. Jest Grzegorz Doroszenko, który kilka lat, Grzesiek, spędziłeś w Reykjaviku i nie tylko?
Tak, dzień dobry. Tak, w Reykjaviku.
W samym Reykjaviku.
Tak.
I zachwyciłeś się, jak rozumiem, klubem w Reykjaviku, który nazywa się Hurra.
Dokładnie.
I tak też nazywa się twój zespół.
Tak jest.
Okej. Okay. Oddajesz tym zespołem ducha tego klubu i też trochę Islandii?
Myślę, że trochę tak. Trochę jest tej przestrzeni islandzkiej w tej muzyce, ale sam klub i jego atmosfera to jest osobny rozdział i na pewno warto będzie to o tym też jeszcze porozmawiać i wspomnieć.
Jest też Bartosz Niedźwiecki.
Dobry wieczór.
Również uśpiony nieco muzycznie, ale jestem przekonany, że niedługo po jakiejś metamorfozie wybuchniesz tutaj z nową muzyką. Jest szansa?
Nie.
Podejrzewam, że Bartosz będzie być może kontestował wiele rzeczy, co też na potrzeby dyskusji jest bardzo potrzebne.
Wcale niekoniecznie, nie? Ale zobaczymy.
W każdym razie, słuchaj, Bartosz, ty ze swoim zespołem Overdriven Group otwierałeś niegdyś być może najbardziej islandolubny festiwal w Polsce, czyli Halfway.
Tak.
Tak też byś powiedział Halfwayu, że to był taki mocno islandolubny festiwal?
Ja bym rozszerzył to o Skandynawię.
Skandynawolubny.
Tak, północ, tak.
Tak, to się zgadza. Niestety nie ma tego festiwalu, ubolewamy, ale to był bardzo dobry powiew muzyki tutaj w Białymstoku. Bartosz Niedźwiecki, Bartni, Imagery, Overdriven Group, Waterville, Woods. O czymś jeszcze zapomniałem. Jest tych zespołów.
Nie tak, ale ja sam zapomniałem, więc okej.
Islandofile, czy tak mogę o was mówić?
Owszem, zgadzam
tak?
się.
Grzegorz?
Może tak.
Bartek?
Nie, raczej nie.
Okej, pierwsza, druga kontestacja już. Właśnie i bardzo
nie
dobrze.
Wiem, nie wiem, co tu robię, okej, dobra.
Połowa z was wybrała na początek właśnie ten islandzki zespół do zagrania dzisiaj w tej godzinie. To jest oczywiście Mum. Dokładnie ten utwór. Połowa z was, jest was troje, ale akurat miał być jeszcze czwarty człowiek, czyli Michał Siwak, czyli Sinusoidal, Narew, ostatnio z Adrianem Jakuć Łukaszewiczem, który też współtworzy zespół Zerowa. Teraz Michał Siwak i Adrian Jakuć Łukaszewicz to duety Drzewce, ale musiał akurat dzisiaj wyjechać do Warszawy, więc go po prostu nie ma. Kto z was był w Islandii oprócz Grzegorza? Akurat
ja nie
Grzegorz. Grzegorz, spędziłeś tam ile czasu?
3 lata.
3 lata. Pracowałeś tam?
Pracowałem.
Pracowałeś też dzięki temu mogłeś, jak rozumiem, też otworzyć biznes w Białymstoku, bo zarobiłeś tam pieniądze.
Tak, to prawda.
Ale też, jak rozumiem, zachłysnąłeś się muzyką tamtejszą.
Tak, to znaczy, jeżeli
bardziej
chodzi...
Muzyką, czy bardziej przyrodą?
Bardziej kulturą.
Kulturą
i przyrodą bardziej. Muzyka jest raczej, ta islandzka jest na jakimś dalszym tam planie. I jeżeli chodzi o tą islandzkofilność moją, że tak powiem, to bardziej by się odnosiła właśnie do kultury i do tego, jak ci ludzie tam żyją, a nie do tego, jaką muzykę robią. Chociaż muzyka też jest na bardzo wysokim i fajnym poziomie. Jest kilku artystów, których zaliczyłbym nawet do moich ulubionych. Więc tak.
A kiedy mówisz kultura islandzka, myślisz co?
No myślę, przede wszystkim muzyka, wiadomo, to się, ale kultura jako szersze, można powiedzieć, szersza definicja, czyli po prostu ich sposób spędzania czasu, to jak oni się zachowują, jakie mają podejście do życia,
także
niekoniecznie. Powiedziałbym, że wręcz tak, że wręcz odwrotnie.
Światowi?
Światowi.
Kochający przyrodę?
Tak.
Dobrą muzykę?
Tak.
Wszyscy grają, prawda?
No nie, bez przesady. Ale jest dużo szkół muzycznych i właśnie tutaj jakbyśmy zaczęli już mówić o tym, dlaczego ta jakość jest taka wysoka, to ja bym w pierwszej kolejności powiedział o edukacji. I wydaje mi się, że edukacja jest kluczem do tego, dlaczego ta muzyka jest na tak wysokim poziomie, bo to jest bardzo dobrze wyedukowany naród muzycznie. I co za tym idzie, wszyscy muzycy są bardzo dobrze wyedukowani. Wszyscy muzycy, którzy najprawdopodobniej dzisiaj zostaną puszczeni, skończyli szkoły muzyczne, potrafią czytać nuty, znają się na harmonii i tak dalej. Ja mam bardzo dużo też przykładów, które mogą to potwierdzić, bo mogę, nie wiem czy mamy czas, ale mogę o takiej anegdotce powiedzieć, bo właśnie chodziłem do tego Hurra Reykjavik, czyli tego klubu w Reykjaviku i tam był Maunud Jazz, czyli taki poniedziałki z jazzem. Był koncert i potem był jam session i przychodzili ludzie i tam była cała po prostu scena tak naprawdę Rzykiewicka się zjawiała i były tak fajne sceny, na przykład jak do dziś pamiętam, przyszedł gość z długimi włosami z napisem Slayer na bluzie, wyjął gitarę jakiegoś Jacksona metalowego, podłączył się do pieca i zaczął grać, z chłopakami pogadał i zaczął grać bebop, nie? Charlie'ego Parkera, Billy's Bounce. Następny standard, dobra, znowu bebopowy, czyli znowu bardzo wymagający materiał, gdzie trzeba znać język, gdzie trzeba znać harmonię, skalę i tak dalej, i on sobie z tym poradził. Nie było to wybitne, ale on naprawdę sobie z tym poradził, ogrywał wszystkie akordy i tak dalej. Spakował swoją gitarę po dwóch utworach, zbił ze wszystkimi piątki i poszedł. I myślę sobie, kurczę, jaki to jest obrazek, że tam metalowcy grają, są w stanie zagrać standardy jazzowe, no nie? I jaki to jest poziom, i to chodzi o to, że tam wszyscy ludzie, którzy byli, przewijali się przez te poniedziałki jazzowe, zasilali wszystkie zespoły na Islandii. Więc oni wszyscy byli bardzo wyedukowani muzycznie.
Powiedziałbyś, że o ile powiedzmy w każdym polskim domu jest piłka, to w każdym islandzkim jest jakiś instrument muzyczny?
Myślę, że tak, bardzo dużo instrumentów. Pracowałem przez jakiś czas też w domu opieki i tam na każdym piętrze była pianola. Także no, na każdym piętrze.
Maja.
Tak.
Zdaje się, że twoim marzeniem jest polecieć do Islandii.
Tak, to jest.
Na Islandię. Dwie wersje gramatyczne są poprawne,
to
prawda?
Jest,
bo to zależy,
to jest,
czy to
już
kraj, czy wyspa.
Tak, to jest już wymyślone marzenie dawno, dawno temu, ale ostatnio, ponieważ w zeszłym, w tym roku, już w zasadzie po północy, w Sylwestra wypowiedziałam słowa, że pojadę w tym roku do Stanów, co zrobiłam, więc jest plan, żeby wypowiedzieć w tym roku, znaczy w przyszłym po północy, że polecę na Islandię. No mam taki plan, żeby...
Maja, jak wypowiesz to teraz pod powierzchnią, to będzie to tym bardziej publiczne i bardziej będziesz zobowiązana i na pewno to zrobisz.
No, czuję się tutaj jakby... No dobrze, to tak zróbmy, że lipiec 2024, lipiec... Myślę, że drugi tydzień lipca nawet możemy to dookreślić, bo później muszę zoperować kolano, także...
Grzegorz, to ponoć najlepszy miesiąc, żeby odwiedzać Islandię.
Zależy. Zależy, kto co lubi. Niektórzy lubią mrok i ciemność, więc wtedy polecam zimę. Jest tylko 4 godziny światła dziennie. To jest naprawdę czasami uciążliwe, ale też fascynujące pod pewnym względem.
Maja, twój zespół Zerowa, który tak jak mówisz jest w uśpieniu, kiedyś mam wrażenie bardzo zachłysnął się Islandią, tak jak jeszcze przed 20 zaprezentowałem wasz koncertowe granie ze studia Rembrandt. Tam sporo takich klików właśnie takiego islandzkiego ducha, prawda?
To
było to ten duch? To chodziło też?
Myślę, że tak. To jest też bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy ja dołączyłam do Zerowej, to rzeczywiście Adrian, Paweł i Przemek byli pod dużym wrażeniem zespołu MUM. I rzeczywiście to widać było. Tak, zdecydowanie. I natomiast ja z kolei w tym samym czasie słuchałam bardzo dużo Sigurów i to po prostu była wręcz narracja mojego czasu moich studiów. I jest tak, i z tym przyszłam do Zerowej i myślę, że to się jakoś tam połączyło. Co, to jest ciekawe, że teraz patrząc na to, słuchając tej muzyki, zauważam to, że rzeczywiście ja tam słyszałam po prostu te przestrzenie. Marzyłam o tym, żeby pojechać, zobaczyć i wydawało mi się, że wszystko, co jest w MUM i później u nas elektroniczne, to są właśnie imitacje natury. Tylko, że ciekawe było to, że przy Zerowej później, zwłaszcza jak już troszkę wyszliśmy tak, weszliśmy w głąb siebie, to wydaje mi się, że to było bardziej Podlasie, że to były w ogóle te dźwięki ptaków, tego, co się dzieje w lasach. Ale zaczynaliśmy zdecydowanie te ściany dźwięku, które wydawało mi się, że pokazują ogrom i potęgę natury.
Majestat natury. Tak, tak. Podlasko-islandzkie tak. Połączenia mi się, że są wspaniałe. Bartosz Niedźwiecki, a za co ty nie cenisz muzyki islandzkiej?
No, musisz zmienić pytanie. Cenię za wszystko, więc jednak. Nie ma takiej rzeczy, za której bym jej nie cenił.
Jednak za wszystko. Jednak jest ważnym punktem odniesienia w twojej dotychczasowej twórczości muzycznej. Muzyka z Islandii.
Jednym z kilku.
Pamiętam, że kiedyś, kiedy otwierałeś z Overdriven Group ten najbardziej islandolubny festiwal w Polsce, czyli Halfway, to też zastosowałeś się pewien myk, pewną metodę twórczą, tak ją nazwijmy, czyli podobnież jak Jonsi z Sigur Rós, który grywał na gitarze elektrycznej smyczkiem do wiolonczeli, ty również smyczkiem grałeś. To właśnie dlatego, że zobaczyłeś to u Jonsiego? Czy też inni artyści?
Też ja pamiętam to tak. Tak. To miło, że pamiętasz to. To był chyba jeden utwór wstępny, ale dobrze pamiętam. Tak, ten, który zagraliśmy jako pierwszy. Nie wiem, czy później w jakichś utworach grałem na smyczków. Tak, to miało to być nawiązanie, tak.
A za co muzyka islandzka? Za co ją cenisz? Myślałem, że będziesz wszystko kontestował, stąd to pytanie, za co jej nie cenisz, ale skoro cenisz, to za co? Teraz w tle naszej rozmowy ja dodam tylko, że słyszymy Noise from Iceland, tak żeby trochę przenieść nas właśnie na tę wyspę. Noise from Iceland to jest pewna Polka, której też więcej posłuchamy po 21 i ona dużo robiła nagrań terenowych i to jest akurat Lava Cave, czyli dźwięki natury właśnie tej wyspy i tej jaskini, która powstała w wyniku płynącej lawy z wulkanu.
Dziękuję ci, że dałeś mi tak dużo czasu na przygotowanie paru słów w głowie. Tak, za tą unikatowość, unikalność, prawda, przestrzeń, to co każdy chyba tak to kojarzy, za wolne tempa, właśnie za ten smyczek mówiąc jego.
Za monumentalne kompozycje 17-minutowe pewnie też, jako Sigur Rós na przykład.
Nie mają chyba 17. To jest około 8-9, to chyba na najnowszy płycie, co? Nie wiem, nie słucham. Ale 8-9 jest okej.
Okay. Pogla, Gip.
Nie, ja lubię te krótsze troszeczkę. Wiesz, ale tak, tego było dużo, chociaż nie porównasz też, prawda, Björk do Sigur Rós do Mum. To są jednak zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne. Może one się łączą odrobinkę ze sobą, mają wspólny mianownik, ale tak naprawdę są dosyć odległe od siebie i na przykład w Björk nie masz tyle tej przestrzeni. Ja bym bardziej cenił za na przykład łączenie naturalnych, znaczy tradycyjnych, chciałem powiedzieć, instrumentów typu smyczki czy harfa z elektroniką i w ogóle za jej też unikatowość, to za nią samą, jak ona, sposób, w jaki ona śpiewa, czy no i daje wrażliwość, tak? Także u każdego, ja wcale oprócz tych trzech artystów za dużo tej muzyki słuchałem. To jest ten mainstream islandzki, jeżeli można tak powiedzieć. Może troszeczkę Gydy, tych ostatnich jej nagrań, takich bardziej też...
Gydyzmu.
Tak, inspirowanych jednak muzyką, też grano na muzykach, na instrumentach tradycyjnych, czyli na wiolonczeli i tych rzeczach. Może jeszcze Emiliana Torini, tak, ona też mi kiedyś weszła. Wiem, że ona nie jest wymieniana po przecinku razem z tymi artystami, ale ja też się w pewnym momencie nią zachwyciłem. Ona miała takie nagrania różne, trypkopowe.
Też była w Białymstoku na Hawaju przecież.
Tak, była. Miałem z nią zdjęcie, rzadko robię zdjęcie sobie z artystami, ale z nią z jakichś powodu zrobiłem. Nie wiem, czy mam jeszcze, ale tak. Z Gedu też zrobiłem sobie zdjęcie, ale zrobiła dziwną minę i to zdjęcie w magiczny sposób zniknęło z mojego telefonu. Naprawdę. Tak, to była bardzo dziwna rozmowa, taka trochę cringe'owa, trochę... No, chciałem z nią zagadać, jak człowiek człowiekiem, a wyszło... ona zapytała, czy to jest wywiad w trakcie tej rozmowy. Chciałem się zupełnie na rozmawiać, ale to odbiegam od tematu. Także u każdego z tych artystów jest zupełnie, prawda, możemy skupić się, opisać zupełnie inaczej, bo Sigur Rós to jest w ogóle co innego. Nie wiem, czy coś jeszcze pominąłem oprócz tych trzech.
Pominąłeś oczywiście, bo być może też się fotografowałeś razem z, nie. A na pewno pomagałeś mi ją tłumaczyć.
Tak.
Czyli
Solej,
oczywiście, która też była w Białymstoku.
Tak, tłumaczenie tej rozmowy było też jednym z ciekawszych wydarzeń na Halfwayu. Dziękuję ci za to doświadczenie. I również siedzenie w tym gronie, czyli ty, Solej i ja, w tym trójkącie. I też pozwoliło mi to jakby no z bliska, prawda, przyjrzeć się, jak ci ludzie są unikatowi również w takim zachowaniu, w codziennym byciu, w jaki sposób oni się wysławiają, jak mówią, prawda, jak wyglądają, skąd mają ciuchy i tak dalej. Akurat Gyda miała sukienkę z Nowego Jorku na Halfwayu. Powiedziała mi to.
To bardzo istotne.
Tak, bo Gyda ma tak ze 180 wzrostu, może 185. I ona gra na wyłączeniu na stojąco, jeżeli zwróciliście uwagę.
Okay.
I tak jak się mówi tak potocznie o tej Islandii, że ona jest taka elficka, prawda? To tak naprawdę ona nie jest elficka, ale akurat Gyda jest. I tam niektórzy z nich tak właśnie elficko wyglądają. I zobaczcie, jak ona stała w tej takiej długiej sukni i otoczyła tymi ramionami, które jakby trwały w nieskończoność, tą wiolonczelę. to jest taki posąg, prawda? Niemalże na scenie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. No, to na
bardzo.
Także to jest też niesamowite, że nie wiem, może oni mają w sobie coś z elfów, ale na mnie to zrobiło wrażenie i pamiętam, że ten temat fashion New York troszeczkę też poruszyliśmy.
Wspomniałeś, że to jest bardzo elficka wyspa. Z kolei, kiedy rozmawiałem właśnie z...
Właściwie powiedziałem, że nie jest, że tak się mówi, że to jest mit.
Tak się mówi.
Ale
tak,
trochę jednak jest.
Wykreowany podobno przez linie lotnicze, żeby ludzie przylatywali tam i sprawdzali, czy tak jest, czy nie. To mówili mi, kiedy właśnie islandzki MUM odwiedził Białystok na festiwalu Żubrowka, to mówili właśnie, że there is no elves in Iceland. Że to jest mit właśnie, że to wykreowały linie lotnicze, żeby tylko napędzać turystykę. Ale i bardzo dobrze. Natomiast właściwie wszyscy, oprócz może Grzegorza, który uznał to już być może za zbyt oczywiste, kiedy poprosiłem was o muzykę, którą dzisiaj możemy zagrać, to oczywiście była Björk i połowa z was wybrała Pagan Poetry. Posłuchajmy.
Find love him, I love him, I love him, I love him, I love him. I
love him, she loves
this time. I'm gonna keep it to myself. This time, I'm gonna keep me all to myself. But it makes me want to.
Z Bartoszem Niedźwieckim i Grzegorzem Doroszenką rozmawiamy dzisiaj o muzyce islandzkiej. Czy wasza przygoda z tą fonosferą zaczęła się właśnie od Björk, Maja?
Wydaje mi się, że nie. Nie pamiętam tego w taki sposób. Myślę, że w ogóle Sigur Rós. To było też u mnie bardzo ciekawe. Ponieważ w pewnym momencie zaczęłam się otaczać muzykami i generalnie w tamtym czasie bardzo dużo czasu spędzałam z białostockim środowiskiem metalowym. Mhm. A ponieważ oni przeważnie mają dość szerokie horyzonty, to gdzieś tam stamtąd wyszedł ten Sigur Rós. No trochę też ze studiów, bo to pokrywało się z tym, że te osoby, które poznałam, po prostu słuchały bardzo szerokiego spektrum muzyki i nagle to oni mi przedstawili Sigur Rós i tak już poszło. Ja później już nie mogłam żyć.
Grzegorz, ty.
U mnie totalnie początek. U mnie totalnie Björk. I ja pamiętam, pierwszy w ogóle, nawet nie wiedziałem, że to jest islandzka artystka, ale w rozgłośniach radiowych i leciał ten teledysk też w telewizji It's All So Quiet. I on zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Byłem dzieciakiem, ja byłem wtedy może w czwartej podstawówki, ale ta energia tej Björk i ta dziwność tej piosenki, na tamte czasy mi się to wydawało bardzo dziwne. Wiadomo, to nie jest też reprezentatywny jakiś numer, jeżeli chodzi o muzykę islandzką, bo on jest zrobiony bardziej w duchu jakiejś big bandu i takiego musicalu amerykańskiego wręcz bym powiedział. Ale to było moje pierwsze właśnie spotkanie z muzyką.
Violently Happy też je i to też mogło sprawić wrażenie, że ona nie jest z Islandii, tylko gdzieś po prostu w jakimś kraju anglojęzycznym.
Tak. A potem będąc nastolatkiem obejrzałem film dokumentalny o niej i byłem pod ogromnym wrażeniem i od razu chciałem pojechać na Islandię, od razu chciałem poznać wszystkie jej płyty, bo to był dość długi dokument i oglądałem i pamiętam, że wtedy było ciężko znaleźć te wszystkie informacje, więc ja notowałem sobie, co to za płyty są i źle tam spisywałem, bo nie miałem jeszcze po angielsku czy coś. No tak, to było na pewno Björk, zdecydowanie. I przez bardzo długi czas była w takim panteonie moich ulubionych artystów. Już teraz nie ceni, no wiadomo, ci artyści się zmieniają z biegiem czasu, z biegiem lat, ale czasami wracam jeszcze do nich. Rzadko, ale wracam czasami.
Bartosz, ty poza anteną powiedziałeś, że w gruncie rzeczy mógłbyś całą dzisiejszą audycję poświęcić jednemu utworowi Björk, którego właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy, Pagan Poetry. Dlaczego on jest tak ważny?
Bardzo emocjonalny utwór. Harmonicznie dość prosty. Wydaje mi się, że to jest taka esencja też osobowości Björk. Trudno, wiesz, się mówi o takich rzeczach, jak się odbiera muzykę, ale ta emocjonalność i nawet jak teraz odmówię, to jest dla mnie to już tak bardzo banalnie, strasznie.
Zerowa miała takie hasło, że rozmawianie o muzyce to jest jak tańczenie o architekturze. Podpieraliście się tym.
A to Tymański powiedział.
To Tymański powiedział, ale być może nawiązywaliście do niego i to jest pewnie to.
No trudno powiedzieć. Jest to utwór przewyjątkowy i jej ekspresja własna, jej wokal i ta kompozycja i myślę teledysk też, o którym rozmawialiśmy poza anteną, wyjątkowy.
Abstrakcyjny, chociaż trzeba się zalogować, żeby potwierdzić, że się jest osobą pełnoletnią. Abstrakcyjny teledysk, ale który jednak ma jakieś mocne przesłanie.
Nie pozwolę wam takich rzeczy oglądać w redakcji tutaj. Szkoda, bo trzeba mieć szerokie wiesz, spojrzenie na świat. Wydaje mi się, teledysk był zbanowany w wielu krajach i nie można było go długo obejrzeć. ale
właśnie abstrakcyjne.
Tak. Właśnie w połączeniu z tym tekstem i z tą kompozycją wydaje mi się, że jest to jeden z bardziej wyjątkowych utworów w Sandi i Björk w jej dyskografii i dorobku. Tak, ja wczoraj medytowałem dużo dosyć nad tym utworem, jakby nie słuchając go, tylko czytając o nim. Tak mnie naszło, nie wiem dlaczego, nigdy nie czytam o utworach, jak można czytać o utworach. I wydaje mi się, że dowiedziałem się kilku rzeczy, których nie wiedziałem, bo każdy z nas chyba woli odbierać, prawda, sztukę po swojemu, a nie o niej czytać. Ale coś mnie wczoraj tknęło pod kątem tej audycji i można to sobie sprawdzić w internecie i na temat kilku faktów się zaskoczyłem troszeczkę i odnośnie tego dysku i samego utworu. To, że jest tam scena erotyczna w wykonaniu Björk, której ja osobiście nie zauważyłem nigdy oglądając. Może, wiadomo, ona tam jest topless w końcówce i w ogóle jest w sukience Aleksandra McQueena, takiego znanego, nieżyjącego już projektanta. O tym to wiedziałem już, pamiętam wtedy, 20 lat temu.
Sukno wraca. Moda wraca.
Tak, ale nie zdawałem sobie sprawy, co tam się tak w pełni odbywa na ekranie. No wiadomo, jest tam trochę taka drastyczna scena z, powiedzmy, ta sukienka z przegowaniem ciała. Także kilka detali internet podpowiedział, że to troszeczkę było tam statystek, ale niektóre sceny tak naprawdę kręciła Björk. Mnóstwo innych takich rzeczy, ale mówię, ja ten utwór odbieram na płaszczyźnie emocjonalnej, duchowej. Teledysk jest pięknym dopełnieniem tego. Piękna kompozycja, ta harfa, ten beat, ta stopa, prawda? Ten moment tej takiej pauzy muzycznej, gdzie ona powtarza, gdzie rozpłaczę zaraz.
I love him.
Tak. Na mnie to robiło od pierwszego usłyszenia ogromne wrażenie. I to się nie zmieniło. Nie słucham tego na co dzień, ale tak jest.
Dzisiaj smsowałem z autorką książki Lasoterapia i też psychiatrą z Białegostoku Katarzyną Simonienko. Wiem, że znacie się bardziej.
Od dziecka.
Od dziecka. Właśnie ona też wspomniała, że Björk jest teraz również narratorką filmie o grzybach. Czyli ta przyroda, natura i tak dalej znowu się tutaj ujawnia. Wspomniałeś, Grzegorz, o filmie o Björk dokumentalnym, ale też był jeszcze jeden, który mam wrażenie naprawdę nam otworzył szeroko drzwi na muzykę z tej części świata, czyli Screaming Masterpiece. Oglądaliście go? Niegdyś? Nie?
Nie.
Ale
statek, który jest lodołamaczem i cała scena i zaglądamy
tak, ale jak podwasza. Dawno temu to było.
Młodzi już nie jesteśmy tacy. Nie. Zerowa ile lat temu grała w Radiu Białystok?
Daj spokój, nie
ile to było lat temu?
Nie mówmy.
Dobrze, to nie będziemy przywoływać tego filmu, ale warto go obejrzeć. Rzeczywiście mam wrażenie, że taki kanon, jeśli chodzi o muzykę islandzką, szeroki przegląd tego, co się tam działo właśnie i w klubach, festiwale, natura, te zludowacenia wszelakie i tak dalej, i tak dalej. Teraz, Grzegorz, twoja kolej, jeśli chodzi o muzykę, chociaż tak naprawdę znowu kręcimy się wokół tej podstawowej trójcy. Tak, waszym zdaniem to tak jest, że to jest Mum, Sigur Rós i Björk przede wszystkim, a potem wszystko inne?
Nie, ja się nie zgodzę.
Nie. Ale wybrałeś też Gidę, która jest niegdyś członkinią.
Tak, ale teraz właśnie bardzo dużo się rzeczy dzieje w muzyce klasycznej. Klasycznej, nie wiem jak to ująć, muzyce symfonicznej i muzyce filmowej też bardzo dużo się dzieje.
Symfoniczna i filmowa. Bo przecież, ale już nie w funku, nie w reggae, nie w rapie.
No już tu raczej nie.
Tak naprawdę nas nie ciągnie, prawda, do tych gatunków.
To znaczy mnie do rapu bardzo ciągnie. I
ale islandzkiego?
Islandzkiego też słuchałem swojego czasu. Może też poniekąd po to, żeby trochę poznać język, ale to nie jest na wysokim poziomie rap, nie? To nie jest to, co się dzieje teraz w Stanach, czyli super jazzmeni grający hip-hop, nie? To nie to. Także tam jest po prostu zwykły beat i rapowanie, nie? Więc nic ciekawego. Ale jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, symfoniczną, no to się dzieje dużo dobrych rzeczy i teraz jest taka fajna kompozytorka Anna Thorvaldsdottir. Polecam wszystkim, bo to jest to wszystko, co lubimy w Islandii, tylko przeniesione na wielką symfoniczną po prostu ucztę. Nie?
To chyba też to robiło Hildur Gudnadottir, autorka muzyki do Czarnobyla między innymi.
Dokładnie. I dostała też Oscara za Jokera, więc to jest już bardzo uznana gwiazda teraz na świecie. No, dostać Oscara za muzykę do filmu to jest coś. Chyba za Czarnobyl też dostała jakieś nagrody. I tak samo był ten Johan Johansson. On już nie żyje. Tragicznie zmarł jakiś czas temu, ale on dostał też chyba Globa za Sicario. Także też do bardzo dużych produkcji ci ludzie robili. Więc...
Lafur Arnalds również.
Tak, i jest jeszcze jedna wielka gwiazda, Víkingur Ólafsson. To jest człowiek, który ma podpisany kontrakt z Deutsche Grammophon, czyli najbardziej prestiżową wytwórnią, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną. I on już nagrał chyba dla nich z 10 płyt i cały czas nagrywa. Świetny pianista, gra od Bacha, Chopina. Chopina nie gra. Gra Bacha, te rzeczy bardzo klasyczne, ale gra też Philipa Glassa. Więc bardzo dużo ciekawych rzeczy nagrywa ten człowiek i jest rozchwytywanym pianistą teraz. Więc bardzo dobrze ma się ta muzyka klasyczna, nie? Teraz.
A posłuchamy Gdy z zespołu MUM. Tutaj akurat ona już, kiedy zaczęła solową karierę, przyjechała do Białegostoku na festiwal Halfway. Wszyscy byliśmy pewnie, jak tak się okazuje.
I połowa z nas z nią rozmawiała.
O, właśnie. Magiczna połowa z nas. To jeszcze dodam tylko, zanim posłucham tej piosenki, bo potem już nie będzie pewnie na to czasu, że ty, Bartek, wspominasz o sukienkach, również artystek. A z kolei Grzegorz, ty jesteś ubrany dzisiaj w...
Lopa Pace.
Czyli?
Czyli islandzki sweter uszyty z wełny owczej. Uszyła mi go moja koleżanka Inga Ingolfsdottir. Po mojej prośbie powiedziała, o, pewnie uszyję ci. I zrobiłem na tym super interes, bo zapłaciłem za to tylko butelką wina, a normalnie w sklepach kosztuje turystycznych około 600-700 zł taki sweterek.
To, i grzeje porządnie.
Więc grzeje porządnie. Już od kilku lat mam na sobie.
Jako, że jedyny w naszym gronie byłeś na Islandii, to powiedz, skąd to Dottir i Son na końcu nazwisk?
To jest... Islandczyków było tak mało, że wystarczyło mówić, że na przykład mój tato był Jerzy, więc ja był Grzegorz Jerzewski, załóżmy. Więc wystarczyło tylko i wyłącznie nazwisko ojca i dodać Dottir, to jest córka, a Son to jest syn.
Jerzy Son.
Tak, Jerzy Son, Jerzy Dottir. Także to jest cała filozofia.
Historia. A Gyda, jej nazwisko?
Valdis Dottir, czyli córka Valdis. Bo czasami było, to akurat prawnie tam było uwarunkowane, bo Valdis to jest akurat imię damskie, ale czasami jest właśnie coś takiego jak Valdis Dottir, czyli czasami od matki się dostaje nazwisko, ale nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest jakiś promil po prostu nazwisk. Zazwyczaj jest to od ojca.
Tutaj Gyda razem ze Skulim Sverrissonem, czyli synem Sverriego jakiegoś.
Tak, dokładnie.
Posłuchajmy, Unfold. Gyða Valtís Dóttir i Skúli Sverrisson to artyści z Islandii oczywiście. Dzisiaj rozmawiamy sobie o muzyce z Islandii. Rozmawiamy z Mają Chmurkowską, Grzegorzem Doroszenką i Bartoszem Niedźwieckim. Słuchajcie, pomówmy jeszcze o takiej podstawowej kwestii, bo oczywiście jest taki termin językoznawczy, brzmi on idiom, czyli takie wyrażenie, które funkcjonuje wyłącznie w obrębie jakiegoś jednego konkretnego języka, to jest termin językoznawczy, ale gdybyśmy to przenieśli na muzykę i spróbowali jakoś określić, no kwestię trochę nieprzetłumaczalną, wiadomo, jaki to jest ten muzyczny idiom Islandii? Co takiego jest w tej muzyce, czego nie ma nigdzie indziej w gruncie rzeczy? Co ma na to wpływ? Czy natura, czy dlatego, że jest tam tak mało ludzi i ogromne przestrzenie? Może właśnie jakaś introwertyczność z tym związana? Tak próbując trochę psychologizować. Co może być takim muzycznym idiomem Islandii, waszym zdaniem? Kto z was by się pokusił? Grzegorz.
Na mnie padło, no dobra. No mi się wydaje, że ta przestrzeń jednak. Wiadomo, natura na pewno w jakiś sposób oddziaływuje na człowieka. I tak jak mamy w Brazylii szybkie, nieregularne rytmy sambę i te spocone po prostu
gorące
dźwięki, to tak samo w jakiś na Islandii, czy tam, gdzie jest więcej tej przestrzeni, utwory się zmieniają. Więc mi się wydaje, że klimat i pejzaże i natura, która nas otacza, ma na pewno wpływ na człowieka.
Przestrzeń, ale właściwie co konkretnie? Bo to są i huragany, to jest silny wiatr, jest tak gęsta mgła, jak mi opowiadali znajomi, że kiedy stanęli obok siebie 2 metry od siebie w czasie gęstej islandzkiej mgły, to myśleli, że to już jest ich koniec. Że po prostu nic więcej nie widzieli, tylko nawet swojej ręki na odległość metra.
W tej przestrzeni islandzkiej jest niewątpliwie mrok pewien. Ja tak przynajmniej zawsze to odczuwałem, kiedy zapuszczaliśmy się w jakieś takie mniej turystyczne szlaki. I było... Nie. W sensie te kształty tych gór, tych wąwozów, tych dolin zawsze były takie, że coś tam się może czaić. Nie? Jakby, to wiadomo, że to pracuje wyobraźnia, może u każdego inaczej, ale ja tam zawsze widziałem pewien mrok. Jakby widziałem też dużo światła, bo były też takie piękne pejzaże, które po prostu zwalały człowieka z nóg i można by było sobie tam piknikować, ale były też pejzaże takie, zresztą tam pogoda bardzo dynamicznie się zmienia i jadąc samochodem na przykład możemy mieć piękną pogodę i za 2 minuty drogi dalej możemy mieć silny wiatr i trzeba mocno się trzymać kierownicy samochodu, nie? Więc ta dynamika też jest taka ciekawa. Tutaj bym znalazł może, jakbyśmy się już pokusili o jakieś wywody psychologiczne, to ta dynamika pogody jest też dla mnie, czy jakieś metafory podobne do dynamiki społeczności islandzkiej. W sensie nawet nie społeczności, tylko środowiska muzycznego. Właśnie mówiłem już o tej dynamice, że tam się bardzo dużo tego miesza, że to jest mała społeczność, że wszyscy się znają, że wszyscy zasilają różne zespoły, że także to jest siła też tej muzyki. Bardzo duża mieszalność różnych gatunków i otwartość na inne gatunki, bo po prostu to są twoi znajomi, przebywasz z nimi, czerpiesz nowe rzeczy i tak dalej. Jest tam jedna szkoła tylko artystyczna, wyższa i na tej szkole artystycznej właśnie wszyscy ci znani muzycy studiowali razem. Więc i chyba jedno konserwatorium takie klasyczne, więc no więc może tutaj bym widział gdzieś w tej mieszalności.
Maja, czy ty byś podzieliła moją opinię, że kiedyś jak odkrywaliśmy muzykę i to pewnie były początek lat 2000, bo tutaj odkryliśmy, że Björk to jest właśnie ten okres, że gdybyśmy mieli wtedy charakteryzować muzykę islandzką, to byłaby to przede wszystkim taka klik elektronika, jakoś właśnie specyficzna, którą też potem pragnęliśmy trochę importować do siebie? To byłoby też to?
To mogło być to ze względu na to, że ta klik elektronika, którą ja słyszałam w taki sposób, jak właśnie pękanie lodu. To było to, co ja słyszałam w tej muzyce.
Zdaje się, że elektronicznej, prawda?
Tak.
A jednak to...
Myślę sobie też o tym, o czym przed chwilą tu Grzegorz mówił i też poszłabym w stronę pewnej surowości i tego, że nawet dzisiaj myślałam sobie o tym, że tak też to, co mówisz, że jest akceptujemy wszystko, co istnieje, czyli i mrok, i światło, i to, że jest taka pogoda i inna, i pewna surowość tego, jakby kształtów, które widzimy, jest czas i miejsce na wszystko. I pomyślałam sobie o Poplagith, czyli tej ostatniej piosence z nawiasów Sigur Rós, że tam słuchasz tego i jednoznacznie nie wiesz, czy to jest dur, czy jest mol, bo to nie ma znaczenia. On cię tak przeprowadza, zaczyna się fajnymi durowymi akordami i za chwilę Jonsi robi taki zjazd na mol i buduje w ogóle inną przestrzeń i na koniec daje ci ścianę dźwięku, która już cię na cząsteczki najmniejsze wszędzie rozpyla. I to jest to. Jest pewna surowość, ale też miejsce i czas na wszystko. Tak mi się ta wyspa kojarzy i taka była ta muzyka dla mnie.
Zaczyna nam brakować czasu, a chcemy jeszcze przez chwilę posłuchać Sigur Rós. Bartosz, gdybyś ty jeszcze coś dodał oprócz tej przestrzeni, o którą wymieniłem.
A dodam, żebyś wiedział. Wszystko, co mówi Grzegorz i Maja, to się zgadza.
To, co mówi Grzegorz na pewno też.
Tak. Ale wiecie, gdyby tak też było prosto, że wystarczy tam zamieszkać, od razu robimy taką muzykę, byśmy mieli wiele Jonsich, wiele Sigur Rós, wiele Björk, a tak nie jest. Ja myślę, że ci ludzie są unikatowi i to jest pomnożone, to wszystko, co Grzegorz mówisz.
Przez izolacja ich... też na pewno ma znaczenie tak. dla od świata.
Ale to jest ich pomnożone przez ich wrażliwość, przez ich osobowość. Jeżeli ktoś czytał troszeczkę o Jonsim, to wie, że to nie jest taki po prostu pierwszy lepszy człowiek czy muzyk. I też w jego głowie skąd to się wzięło. Na pewno z widoków i z landscapes, z krajobrazów. Ale też myślę, że z jego wnętrza bardzo mocno. Jest wrażliwy, być może trochę też cierpiący człowiek. Tak samo Björk, o niesamowitej głowie wyobraźni, który jakby widząc to przez okno, co widział, postanowił napisać taką muzykę z kolegami.
I taka jest właśnie muzyka z Islandii. To zacznijmy słuchać już Sigur Rós. Oczywiście to też jest dla nas ważny punkt odniesienia w naszej takiej prywatnej dyskografii, powiedzmy, czy zespołografii. Bartosz Niedźwiecki, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Maja Chmurkowska, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Grzegorz Doroszenko, bardzo dziękuję.
Tak, fyrisz.
Islandofile, o dzięki za islandzki trend. To jeszcze dodam, bo Łukasz Krysiewicz, kiedy anonsowałem tę audycję, napisał tak. Islandia tak naprawdę nie istnieje, bo jak stamtąd wracam, to nigdy nie jestem pewien, czy faktycznie tam byłem. Sigur Rós.